studio Bartłomiej Radziejewski, dyrektor Nowej Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I wojna handlowa, już chyba tak trzeba powiedzieć, już bez żadnych dodatków, bez żadnych cudzysłowów, po prostu mamy wojnę handlową między Pekinem a Waszyngtonem. To prawda czy nieprawda?
No pytanie, jak to nazywać, to się dzieje. Rzeczywiście słowo wojna jest często dzisiaj nadużywane i z byle powodu się go używa, podobnie jak słowa rewolucja, podobnie jak słowa wojna domowa, czy wojna polsko-polska, prawda, nadużywamy tego typu słów, no ale na pewno jest to konflikt, jest to spór i jest działanie zmierzające do spacyfikowania bardzo szybkiego wzrostu potęgi chińskiej przez Amerykę, no i są odpowiedzi chińskie, no i są znacznie poważniejsze rzeczy w grze potencjalnie.
Twitterowa deklaracja Donalda Trumpa, która stała się ciałem, to jest wywrócenie stolika, to jest ruch Schulera, czy ruch wytrawnego szachisty?
No to jest bardzo ciekawy ruch, bo ja go odbieram jako jednoczesną eskalację i deeskalację w otoczce takich bardzo pojednawczych słów, komplementując partnerów, mówił o konstruktywnych rozmowach, dialogu, swojej silnej relacji z prezydentem Xi Jinpingiem, a jednocześnie uderzył w Chiny nowymi cłami, dwuipółkrotnym zwiększeniem ceł na towary warte 200 miliardów dolarów. Zapowiedział on kolejne na towary obejmujące ponad 300 miliardów dolarów, a więc eskaluje jednocześnie deeskalując. No myślę, że jest to bardzo zręczny ruch, który dobrze oddaje specyfikę tej sytuacji, tak? Z jednej strony Chiny stały się bardzo groźne dla Ameryki już teraz, a w perspektywie jeszcze bardziej, i Stany muszą wykonać radykalne ruchy, żeby je powstrzymać. Containment, tak? Powstrzymywanie, tak? Jak w stosunku do Związku Sowieckiego po II wojnie światowej, tylko w zupełnie innej sytuacji strategicznej.
Innymi metodami.
A jednocześnie, no, sprawa, sama Ameryka jest wysoce wrażliwa na agenty chińskie akcje, które podejmuje, tak? Cła na Chiny podwyższają koszty produktów w Stanach Zjednoczonych. Każdy kolejny akcent czy krok w tej wojnie, czy konflikcie, czy jak to nazwiemy, powoduje nerwowość na rynkach, spadki na giełdach i tym podobne zjawiska. No są w przeciwieństwie do wojny amerykańsko-sowieckiej, zimnej wojny amerykańsko-sowieckiej, tutaj mamy ścisłe współzależności gospodarcze i bardzo daleko idący system naczyń połączonych, więc nie da się po prostu zwyczajnie uderzyć przeciwnika, nie uderzając w samego siebie, więc za każdym razem trzeba kalkulować koszty. No i liczyć się też z oporem wewnętrznym. Trump ciągle odbiera bardzo poważne sygnały, zresztą przedstawiciele jego administracji nieraz żalili się publicznie na to, że amerykański biznes ogranicza im pole manewru, że międzynarodowy biznes ogranicza im pole manewru, wzywając do deeskalacji, nie chcąc zwiększania presji na Chiny, nie chcąc podwyżek ceł i tym podobnych zachowań. Już nie wspominając o sojusznikach z Europą na czele, która dopiero jest problemem w tym, żeby zbudować jednolity antychiński blok.
Pytanie, wrócę do tego pytania o wojnę, bo to jest tak, że negocjacje już się zakończyły, decyzja Trumpa, która się w piątek stała rzeczywistością, że podnosimy stawki celne, to już kończy dialog i teraz jest tylko kolejna wymiana ciosów, cios za cios, czy to negocjacje handlowe cały czas mimo to się toczą?
Cały czas się toczą, no właśnie to jest ciekawe, jakby mamy równoległe rzeczywistości, tak, z jednej strony zwalczanie i eskalacje, no to może przebiegać różnie, myślę, że też nie musimy oczekiwać tylko liniowego rozwoju, tak, że będzie coraz gorzej, mogą być też kroki w tył, jak już bywały, mogą być takie zamrożenia sytuacji, jak też bywało, przecież ta konkluzja, którą mieliśmy, lub inna, zgodna pomiędzy supermocarstwami, miała już nastąpić najpierw pod koniec zeszłego roku, potem w marcu i to się przedłużało, tak? Więc no, najróżniejsze tutaj sytuacje są możliwe. Natomiast cały czas trwają rozmowy. To nie jest totalna konfrontacja i raczej nie będzie, tak? To jest związane z tymi współzależnościami, z bardzo wysoką stawką tego, no i z tym, żeby nie doprowadzić po prostu do globalnej katastrofy, no bo taka frontalna konfrontacja tych supermocarstw, no to oznacza katastrofę gospodarczą i pewnie też polityczną dla całego świata.
Wiemy już, co w swoim arsenale ma Ameryka, ma Donald Trump, ma stawki celne, a czy może odpowiedzieć Xi Jinping, czy mogą Chiny odpowiedzieć?
No, może najpierw powiedzmy, czym już odpowiadają dla porządku. Czyli po pierwsze cłami odwetowymi. Mają tu mniejsze na 60, na towary amerykańskie warte 60 miliardów dolarów. Mniej, no bo i Chiny są znacznie więcej do Stanów eksportują niż importują, więc mają tu siłą rzeczy mniejsze pole manewru. No, ale odpowiadają też poluzowaniem juana, a więc przeniesieniem konfliktu na pole walutowe, co ma wzmocnić chiński eksport zmniejszając ten efekt amerykańskich retorsji. Prezydent Trump groził im, żeby nie robiły tego typu rzeczy, mimo to to robią. No i jest w ostatnich dniach też bardzo charakterystyczna rzecz, czyli ogłoszenie, że będą dążyć do ukształtowania na nowo Światowej Organizacji Handlu, tak żeby była mniej unilateralna, żeby uniemożliwić pewnym graczom jednostronne ruchy. Wiadomo, jest to ezopowym nieco językiem wypowiadane, ale wszyscy wiedzą, że chodzi oczywiście o Stany Zjednoczone i chodzi o to, żeby Światowa Organizacja Handlu była mniej unilateralna, jakby w niewystarczającym kryzysie była już teraz w wyniku polityki prezydenta Trumpa. No ale to jest wyzwanie rzucone Ameryce w takim już no, bardzo wyrafinowany sposób, bo zmierzające do tego, żeby wyłuskiwać amerykańskich sojuszników w polityce handlowej przeciwko Ameryce, do budowy czegoś, co będzie zapewnia, tak jak to Chińczycy już od jakiegoś czasu robią, opakowywane jako działanie na rzecz wolnego handlu, prawa międzynarodowego, świata wielobiegunowego. Zauważmy swoją drogą, że w podobnym tonie wypowiadają się przywódcy Unii Europejskiej, ale to oczywiście będzie wymierzone w Stany Zjednoczone, w WTO, która no niektórzy się zastanawiają, czy jeszcze w ogóle istnieje, tak praktycznie, tak, ponieważ część ruchów handlowych Trumpa była robiona co najmniej kontrowersyjnie z punktu widzenia WTO, a niektórzy twierdzą, że zdecydowanie wbrew regułom Światowej Organizacji Handlu.
Nie od dzisiaj, ale szczególnie intensywnie od początku kadencji Donalda Trumpa Chiny się kreują jako ostoja wolnego handlu i pierwszy obrońca wolnego handlu w wymiarze globalnym. To bardzo mocno wybrzmiało w Davos w roku 2017, kiedy Xi Jinping mówił, to teraz my bronimy wolnego handlu. Pytanie, na ile to jest prawdziwe twierdzenie, na ile pan przewodniczący Xi jest z nami szczery, na ile Chiny rzeczywiście bronią wolnego handlu, szczególnie wobec własnego rynku wewnętrznego.
No, oczekiwanie szczerości od polityków jest, myślę, że jedną z ostatnich rzeczy, zwłaszcza w rozgrywkach między mocarstwami, które powinniśmy robić. To jest paradoks i pewne zaskoczenie dzisiejszej odsłony mocarstw, że Chiny kojarzone z kapitalizmem państwowym, jeśli nie komunizmem, w Polsce oczywiście często się mówi o komunistycznych Chinach, co jest pewnym absurdem, bo to już jest bardzo dalekie od klasycznego systemu komunistycznego. Ta idea i system zostały połknięte, przetrawione i przetworzone w coś zupełnie innego, raczej nowa forma cesarstwa, jak mówią Bogdan Góralczyk czy Radosław Pyfel. Oczywiście w takim kostiumie komunizmu, no ale to mniejsza, to jest mniej istotne. No Chiny, które są państwem, które bardzo ściśle kontroluje kluczowe branże gospodarki, kluczowe przedsiębiorstwa, które znane jest z tego, że z bardzo intensywnej dyplomacji gospodarczej, no, gdzie, krótko mówiąc, wielkie biznesy nie można oczekiwać, że działają swobodnie i niezależnie od państwa, w tym od partii komunistycznej i od chińskich służb specjalnych, no, występują jako obrońca światowego handlu. Chiny, które budowały swoją gospodarkę w sposób no, bardzo protekcjonistyczny również, tak? No i, ale paradoks polega na tym, że ta teza da się do pewnego stopnia obronić, no, gdy twórca dzisiejszego systemu swobodnej wymiany handlowej, jakim są Stany Zjednoczone, patron, tak, i gwarant, występuje teraz przeciw niemu, podnosząc cła, tworząc napięcia, tak, budząc niepokój. No, to jest woda na młyn dla Chińczyków. No, ktoś musiał wystąpić z czymś takim i są to Chiny. I no, nie da się ukryć, że rzeczywiście to Ameryka dzisiaj jest największym orędownikiem protekcjonizmu w międzynarodowym handlu, w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. No, ale to jest efekt długiego procesu, który, w wyniku którego ten system wymknął się Ameryce spod kontroli i przestał służyć Ameryce tak, jakby chciała.
To w tej chwili, pisząc diariusz tej wojny handlowej, mamy taką sytuację, że USA zaczęły na ostro podnosząc cła, nie pozostały dłużne Chiny, obniżając, czy przestając utrzymywać stosunkowo wysoki kurs swojej waluty, pozwalając, żeby ona swobodnie trochę się obniżyła i podniosła konkurencyjność chińskiej gospodarki na rynku globalnym, też zapowiadając cła odwetowe i proklamując reformę WTO, a co one teraz robią Stany, co mają w swoim arsenale w następnym kroku?
No, czy mają coś wielkie, jeszcze? To jest wielkie pytanie. Oczywiście, że bardzo dużo mają. No, weźmy pod uwagę chociażby scenariusz wojny walutowej. Tak, to jest rzecz bardzo niebezpieczna, do której dochodziło już wiele razy w historii, i również tak zwane luzowanie ilościowe, którego byliśmy świadkami w ostatnich latach, było przez niektórych nazywane wojną walutową. No teraz może być jeszcze trudniej i jeszcze boleśniej dla wolnego handlu i tego takiego bardzo pokojowego wzrostu.
Trump wystawi Fed na pole tej, dywizję Fedu na pole tej walki wyjedzie na rozkaz Trumpa?
Myślę, że by chciał. No to pytanie jeszcze, czy to się uda, i tu też są wewnętrzno-amerykańskie sprawy, tak? Trump jest znany z bardzo brutalnej krytyki Fedu za zbyt restrykcyjną politykę pieniężną. On już chciał go zaprzęgnąć do swojej polityki gospodarczej i swojej polityki zagranicznej i nie do końca mu się to udało. No pytanie, co teraz nastąpi? Jak daleko oczywiście pójdą Chińczycy? To jest też dla nich trudna gra, na której znowuż Ameryka ma dużą przewagę, no bo zastosowanie równej retorsji przez Stany Zjednoczone wiąże się z tym, no, że zaczynają grać swoim jednym z najpotężniejszych zasobów, czyli swoją walutą światową, tak? I w ten sposób zaprzęgają całą światową gospodarkę w dominującym procencie opartą na wymienialności na dolara przeciwko Chinom. No tu mają znacznie większe pole manewru i mogą bardzo boleśnie Chińczyków uderzyć. Czy to zrobią, w jakim stopniu to zrobią, no to zobaczymy.
Ale to może polegać na dewaluacji dolara, na czym konkretnie taka wojna walutowa będzie polegać? Czy może polegać?
Wojna walutowa polega na konkurencyjnych dewaluacjach swoich walut, tak? Jedna strona, powiedzmy, obniża wartość waluty o 5%, to druga też obniża o 5%, albo o 6%, tak? W odwecie druga znowu obniża i tak krok po kroku mamy drukowanie pieniędzy po obu stronach, które ma podwyższyć konkurencyjność przede wszystkim eksportu, ale nie tylko jednej strony kosztem drugiej, no ale to nakręca bardzo niebezpieczną spiralę, która prowadzi do destabilizacji gospodarczej na dłuższą metę. No oczywiście nie mamy do czynienia z amatorami ani z idiotami, oni wiedzą o tym, jakie konsekwencje mogą wywołać, natomiast no już widzimy, że świat cierpi przez już tę bardzo łagodną część konfliktu, tak? Niektórzy mówią, że to nie wojna, że to nadużycie. Powiedzmy, że to spór handlowy, tak? Świat cierpi w jego wyniku, aczkolwiek no też odpryski są takie, że w obrębie tych, znaczy te straty stricte w handlu, które ponoszą Chiny i Ameryka, bo obie strony tracą, choć Chińczycy bardziej, są rekompensowane w ten sposób, że te towary zaczynają krążyć w innych miejscach, tak? I to Unia Europejska, znowuż organizacja, w której jesteśmy, jest w liczbach bezwzględnych w tym sensie takim największym trzecim, który wygrywa, tak, gdy dwóch się bije. No ale to nie zmienia faktu, że ogólny obraz jest trudny dla światowej gospodarki, tak? Ona się robi coraz mniej wolna, coraz mniej swobodna, coraz bardziej protekcjonistyczna, coraz bardziej upolityczniona, można by powiedzieć, a więc jesteśmy coraz dalej od takiej wizji pokojowego, stabilnego, swobodnego rozwoju gospodarczego opartego na wolnym handlu. No wolny handel to jest coś, co nie istnieje w próżni. Wolny handel to jest też konstrukcja ludzka i to jest konstrukcja, która wymaga również gwarancji militarnych, wsparcia militarnego i prawa, które znowuż ktoś musi egzekwować. Prawo samo z siebie nigdy nie rządzi, tak? I to, że dzisiaj Europa może swobodnie posyłać niemieckie samochody, czy francuskie sery, czy cokolwiek innego, co produkuje do Azji Południowo-Wschodniej na rynek chiński, ale nie tylko, japoński, wietnamski, filipiński i tak dalej, i do mnóstwa innych miejsc, no to to jest między innymi efekt tego, że Ameryka gwarantuje bezpieczeństwo szlaków handlowych, tak? Oczywiście istnieje też flota francuska, brytyjska, ale pytanie, czy wojna, gdy zabraknie Ameryki, one są w stanie to robić. No dzisiaj doświadczamy takich pierwszych efektów po prostu, nie wiem, czy zmierzchu, ale no na pewno poważnego kryzysu tego liberalnego porządku międzynarodowego.
Wiosna arabska pokazała dobitnie, ile warte są floty państw europejskich i ich armia, kiedy chodzi o interwencje poza granicami Europy, że trzeba było koniec końców i tak prosić Amerykę o pomoc w tej znowuż nie tak dużym konflikcie po drugiej stronie basenu Morza Śródziemnego. Wiemy, że Chiny podnoszą, będą podnosić stawki celne, a Unia Europejska, bo powiedział pan, że to jest ten trzeci, który wygrywa, ale czy kiedyś w końcu Donald Trump zobaczy, że też jest Unia Europejska i też ma swoje interesy i też chociażby cła na samochody z Niemiec też są dość niskie, można je podwyższyć zawsze.
To jest znowuż na szali i na bodajże 18 maja Trump zapowiedział decyzję w tej sprawie. Oczywiście Unia jest w tym wszystkim obecna i był taki moment, że Amerykanie zdawali się prowadzić jednoczesny, dość intensywny konflikt, czy spór handlowy, czy handlowo-polityczny z Chinami i z Europą, z Niemcami na czele, no bo Niemcy też są kolejnym krajem, w którym Ameryka ma bardzo wysokie nadwyżki, znów próbując zrealizować to hasło wyborcze uczynienia Ameryki wielką ponownie, Trump, można powiedzieć, rebilansuje, tak? Czyli no zaraz, zaraz, drodzy sojusznicy, korzystacie z amerykańskich gwarancji, a w tym czasie sprzedajecie do Ameryki więcej niż kupujecie, jesteście pasożytami, tak? Taki jest mniej więcej przekaz Trumpa. Musimy to zmienić, musimy sprawić tak, żeby było sprawiedliwie. Ameryka nie może w nieskończoność dawać, zwłaszcza gdy staje wobec tak wielkiego wyzwania, które zagraża jej najbardziej żywotnym interesom strategicznym, jakim jest wyzwanie chińskie.
I tu no pada argument, żądania. 30 lat temu upadł sojusz sowiecki, po co mamy cały czas was chronić już przed kim, tak?
Tak
to
jest.
To jest też argument.
Tak jest, no ale to też nie jest takie proste, bo to byłoby proste wycofanie, byłoby ogromnym niebezpieczeństwem dla Ameryki, gdyby tu miała powstać jakaś próżnia bezpieczeństwa, jakieś nowe sojusze. No ale to jeszcze cały osobny wątek, może na osobną rozmowę. Jest na pewno, no i jest w ogóle kwestia nowego porozumienia handlowego amerykańsko-europejskiego, które cały czas jest w tle i Trump już wysyłał sygnały, że oczekuje szybszego dogadania się, inaczej będą retorsje. No czy Ameryka jest w stanie prowadzić jednoczesny konflikt z Chinami i z Europą? Na krótką metę na pewno tak. Na długą metę myślę, że to jest bardzo niebezpieczne dla Ameryki, co już widać, bo po względnie łagodnych takich, no głównie w sferze symbolicznej bym powiedział, obraźliwych gestach w stosunku do Europy, już Ameryka doświadcza tego, jak bardzo Europa zachowuje się nie po jej myśli wobec tej nowej zimnej wojny, czy jakkolwiek nie nazywać tej nowej fazy rywalizacji strategicznej między Ameryką a Chinami, tak? To jest mówienie jednym głosem z Xi Jinpingiem i z Władimirem Putinem o świecie wielobiegunowym, czyli kwestionowanie jednobiegunowego świata amerykańskiego. To jest granie w pewnych momentach przeciwko dolarowi, gdy Juncker wzywał w raporcie o stanie Unii do tego, żeby więcej kupować w euro niż w dolarach, tak? To jest niestosowanie się do amerykańskiego szantażu, gdy chodzi o współpracę z Huawei i w innych obszarach, na czele z nowym jedwabnym szlakiem. Po niedawnym szczycie Unia, Chiny, wprost w dokumencie dwie najbardziej drażliwe kwestie i to tuż po bardzo mocnym podniesieniu tego ponownie po pół roku przez amerykańskiego wiceprezydenta Mike'a Pence'a, czyli nie współpracujcie z Huawei i nie współpracujcie z Chińczykami w dziedzinie Belt and Road. Unia Europejska dokładnie te dwie rzeczy wymieniła jako obszary współpracy z Chinami po niedawnym szczycie. Więc no, Europa jest bardzo odległa od amerykańskich wyobrażeń i życzeń, jeśli chodzi o te rywalizacje, no i to się może pogłębiać. A im więcej będzie takich występów jak Mike'a Pompeo w Brukseli niedawno, w którym no, brutalnie traktował Europejczyków trochę w stylu sekretarza Connolly'ego z czasów Nixona. To było takie słynne w pewnych kręgach zagranie w stylu oczekujemy, że podwyższycie wartość swoich walut a propos wojen walutowych o 5% w stosunku do dolara. Ja teraz opuszczam salę, uzgodnijcie między między sobą, jak to zrobić, jak wrócę, mają być konkluzje, tak? A więc w teksańskim stylu traktowanie znowu trochę tego teksańskiego stylu, czy jakkolwiek to nazwać, Europejczycy doświadczają i bardzo, bardzo cierpią z tego powodu, no ale może być jeszcze sporo gorzej.
No i w tym wszystkim gdzieś pojawiła się Polska, która rzeczywiście chyba te prośby amerykańskie realizuje, to po historia Huawei chyba podkreśla, i także wycofanie się polskiego rządu z forsowania nowego jedwabnego szlaku. Jeszcze w roku 16 Andrzej Duda się spotykał z Xi Jinpingiem w Warszawie, były rozmowy, duże nadzieje, teraz to wszystko umarło chyba właśnie na życzenie USA. Ja dobrze rozumiem sytuację, czy zbytnio upraszczam?
I tak, i nie, powiedziałbym. Z jednej strony dobrze, myślę, że Polska zachowuje się...
Jak dobry giermek taki?
No dobry giermek to za dużo powiedziane. Zachowuje się zgodnie z amerykańskimi życzeniami w stosunkowo dużym stopniu, a na pewno w bardzo dużym stopniu jak na Europę. Natomiast no to też nie jest tak idylliczny obraz z punktu widzenia amerykańskiego, tak? Huawei nie został z Polski wyrzucony. Jesteśmy obok Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, tak? Jednym z krajów europejskich, które nie wyrzuciły Huawei, nie podjęły żadnej konkretnej decyzji w tej sprawie. Huawei ogłosił kontrofensywę w Polsce, która nie została przywitana chłodno, nie została przywitana też ciepło, ale wygląda na to, że po prostu będzie realizowana, tak? Podwojenie zatrudnienia, utworzenie Centrum Cyberbezpieczeństwa w Polsce. Polskie stanowisko nie jest do końca jednoznaczne, chociaż jest takie ostentacyjne na poziomie retoryki, bym powiedział, tak? No Polska jest w zupełnie innej sytuacji niż Francja czy Niemcy. Polska jest ściśle zależna od amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa i Polska leży w sąsiedztwie Rosji, mocarstwa, akurat pod względem militarnym, w największym stopniu mocarstwa, kraju z bronią atomową, kraju z potężną armią konwencjonalną, więc Polska nie może pozwolić sobie na komfort takiej swobodnej rozgrywki międzynarodowej jak kraje zachodnioeuropejskie. No i z tego względu bardzo patrzy na Amerykę, zwłaszcza, że ta Ameryka coraz częściej sugeruje, że NATO, przyszłość NATO jest niepewna, a co za tym idzie, to stosunki dwustronne ze Stanami Zjednoczonymi będą kluczowe z punktu widzenia właśnie gwarancji bezpieczeństwa.
No to kiedy się chce, żeby 1 września Donald sytuację. Trump ogłosił, że fort jego imienia stanie w Polsce, no to trzeba za to swoją cenę zapłacić. Na koniec, krótko, tak nam wypadło, zagadaliśmy się o Chinach, ale to jest niezwykle pasjonujące i tak żeśmy nie tknęli tego wymiaru rewelacji technologicznej i militarnej, która też jest elementem tej wojny handlowej, bo albo sporu handlowego, jak zwał, tak zwał. A pan dyrektor napisał, był tekst o tym, że Polska powinna się rozwijać nie tylko gospodarczo, nie tylko być coraz bardziej zamożna i silniejsza względem militarnym, ale że bez radykalnego podniesienia sytuacji demograficznej, to w zasadzie my nie mamy szans na utrzymanie suwerenności.
Suwerenności to może za dużo powiedziane, ale zmierzamy w kierunku po pierwsze wielkich problemów wewnętrznych i powtórzenia błędów krajów zachodnioeuropejskich z utworzeniem licznych mniejszości narodowych, które są niespójne w obrębie polskiego społeczeństwa, no a po drugie w stronę marginalizacji w świecie, który robi się coraz większy ludnościowo, tak? Przytoczmy prognozę ONZ-u na koniec wieku. Polska ma mieć 21 milionów mieszkańców wedle dotychczasowych trendów, świat ma liczyć 11 miliardów. Wobec prawie 40 milionów dzisiaj w Polsce i 7 miliardów na świecie. Po wojnie, w początkach PRL-u, po masakrze II wojny światowej, Polska liczyła prawie 25 milionów ludzi i wtedy to było 18 miejsce na świecie. Tak? Dziś mamy, jak pamiętam, 37. No i spadamy w tej hierarchii. Oczywiście liczba ludności to nie jest jedyny czynnik, ale to jest bardzo ważny element. No i podstawowy problem polega na tym, że liczni eksperci, nie jestem tu w żadnym stopniu oryginalny, ostrzegają od lat, że to jest wielka, tykająca bomba i potencjalna katastrofa. No i politycy polscy ich nie słuchają. No i już dziś mamy sytuację, gdy w sposób taki miękki, cichy, pełzający ta bomba wybuchła, tak? To znaczy mamy po pierwsze wyludnienie w Polsce, a po drugie mamy nowe mniejszości. To jest ponad 1 000 000 Ukraińców, 1 200 000 wedle szacunków, niektórzy twierdzą, że sporo więcej. No i mamy prawie 400 tysięcy już pracowników tymczasowych, z których mniejszość to Ukraińcy. W dużej mierze Azjaci na czele z obywatelami Indii.
I tego no i pojawia się pytanie, może na prowincji czy... widać, ale w Warszawie, w Krakowie widać bardzo wyraźnie.
Widać bardzo wyraźnie. No i pojawiają się bardzo poważne pytania, tak? My mówimy, że jesteśmy mądrzejsi, bo nie przejęliśmy 7 tysięcy imigrantów z relokacji, zostawiając trochę osobną, inną sprawę, tak, tych uchodźców i imigrantów w ramach relokacji unijnej, no to my po prostu stajemy się już krajem imigranckim. No a to zostawiając trochę abstrakcyjne te prognozy na kilkadziesiąt czy prawie 100 lat do przodu, tak, PwC prognozuje, że w ciągu już najbliższych 6 lat 1,5 miliona pracowników zabraknie w Polsce. Według GUS-u do 2030 roku Polska ma się wyludnić o kolejne 3 miliony ludzi. No to są bardzo poważne ubytki ludności w dosyć krótkiej perspektywie czasu. Co się z nimi stanie? Pracodawcy będą ściągać, tak jak już to robią, będą ściągać pracowników tymczasowych.
A jak jest rola dla rządu, żeby trochę naszą rozmowę przyspieszać, bo musimy przyspieszać, tu jest...
Zupełnie zasadnicza rola dla rządu. No, dotychczas właściwie polityki imigracyjnej sensownej nie mamy na nią pomysłu. Ona jest prowadzona na zasadzie bieżących bodźców pod dyktando pracodawców, którzy po prostu kierują się, trudno ich o to winić, logiką zysku i utrzymania produkcji, tak? Brakuje rąk do pracy, ściągają pracowników tymczasowych. Pytanie oczywiście, czy we wszystkich branżach da się prosto ściągnąć pracowników tymczasowych, tak? Bo ile zbiór truskawek jest jednym, czy praca w restauracji, no to wysoko kwalifikowane usługi informatyczne, czy doradcze, to już zupełnie inna bajka, tak? No i teraz po prostu musimy się liczyć z tym, że pracodawcy będą ściągać w perspektywie lat miliony imigrantów z różnych krajów. A jak pokazują doświadczenia zachodnioeuropejskie i amerykańskie, pracownicy tymczasowi w dużej mierze zostają na dłuższą metę. Więc będziemy mieli ogromne mniejszości, prawdopodobnie niezintegrowane z polskim społeczeństwem. No i to jest wielkie wyzwanie i tu jest kluczowa rola rządu, żeby tę sprawę postawić i żeby zastanowić się, po pierwsze, czy to robimy, znaczy po pierwsze, jak jednak odrodzić dzietność wśród rdzennych Polaków. To jest podstawowa sprawa, która jest kluczem tutaj i pierwszym wyzwaniem, tak? Druga sprawa, jeżeli imigranci, to jacy, skąd i na jakich zasadach, tak? I stawiam kontrowersyjną dzisiaj, niepoprawną politycznie kwestię asymilacji, tak? Czyli tego, że skoro już i tak mamy imigrantów i wszystko wskazuje na to, że nie powstrzymamy kolejnych fal, no to zastanówmy się już nie nad tym, czy, bo to już jest dyskusja akademicka, tylko jak,
kogo?
A więc co za tym idzie, jak ich zasymilować, jak sprawić, żeby dzisiejsi obywatele Indii, dzisiejsi obywatele Ukrainy stali się z czasem Polakami, lojalnymi Polakami, którzy będą się nimi czuli i będą chcieli służyć Polsce. I będą znali polski język, kulturę i polskie prawo.
To ja panu doktorowi powiem, pewnie pan wie, że rząd taki projekt przygotowywał. Była nawet specjalna konferencja prasowa w marcu roku 2018, ile mnie miesiąc nie mylił, ale to był początek roku ubiegłego. To było wielosektorowa polityka, którą miał koordynować pan minister Paweł Chorąży, który potem na spotkaniu w Klubie Jagiellońskim powiedział, że trudno się prowadzi proces repatriacji, bo nie z wielu powodów mało skuteczny, no i trzeba się otworzyć trochę na przykład na rynek Bangladeszu. Ta informacja po kilku dniach została wyciągnięta przez media narodowe i pan minister Chorąży już ministrem nie jest, a jak się zapyta pana ministra Kwiecińskiego o ten projekt, to robi paniczną minę i odpowiada półsłówkami i banielukami, i tak projekt polityki imigracyjnej umarł.
No tak, zamykamy oczy, przesypiamy kolejny problem. Andrzej Leder, z którym się w wielu sprawach nie zgadzam, bardzo myślę trafnie opisał polskie przejście w Nowoczesnej, że je prześniliśmy. Wygląda na to, że przesypiamy, czy we śnie niejako przeżywamy kolejny wielki proces, czyli zmiany demograficznej, jednoczesnej depopulacji i zaludniania się nowymi mniejszościami. No, nie możemy funkcjonować, jeżeli chcemy być poważni po prostu w świecie fikcji, w świecie tematów zastępczych Polski w świecie karmienia się jakimiś złudzeniami, że no to jesteśmy krajem nieimigracyjnym, już jesteśmy krajem imigrantów i będziemy coraz bardziej. I zastanówmy się nad tym poważnie, bo to jest szansa, tak? To jest zagrożenie z jednej strony, ale z drugiej strony jest szansa. No, to jest szansa na to, żeby Polska nie skarlała demograficznie i szansa na to, żeby uzupełnić wielkie braki ludnościowe, no tylko to jest wielkie wyzwanie. To wymaga tak naprawdę redefinicji naszej tożsamości, tak? Zastanówmy się tak, jak Samuel Huntington w związku z imigracją z Ameryki Łacińskiej zastanawiał się w pewnym momencie, kim jesteśmy, my Amerykanie, tak? Zastanówmy się, kim jesteśmy i czy stać nas na takie postawienie sprawy jak Amerykanów czy Francuzów, czyli na republikańską koncepcję obywatelstwa, czyli skądkolwiek jesteś, w jakiegokolwiek Boga wierzysz, jeśli spełnisz wysokie wymagania, bo tu trzeba stawiać wysokie wymagania, żeby można mówić było o prawdziwej asymilacji i zdobywaniu nowych obywateli, no to możesz być Polakiem, tak?
I my mamy w tym, gdyby pogrzebać w naszej historii, w historii Rzeczpospolitej, to mamy w tym wymiarze duże sukcesy. Nawet jak nie było państwa, to Holendrzy czy Niemcy nawet tutaj przyjeżdżali, bardzo szybko się polonizowali i można wiele nazwisk wymienić polskich bohaterów, które bynajmniej nie kończą się na ski i nie brzmiał swojsko po polsku. Bartłomiej Radziejewski, dyrektor Nowej Konfederacji, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
To teraz chwila muzyki. Kaczmarski, Antylitania na czasy przejściowe. Ja ten utwór wybrałem dzisiaj trochę w kontekście rozmowy o polskim kościele. Pasuje. No, o kościele nie rozmawialiśmy, ale będziemy jeszcze rozmawiać, bo to temat, który szybko nie ucichnie. To teraz posłuchajmy Kaczmarskiego, a po Kaczmarskim będzie czas na nasz kącik ekonomiczny.
Z tej mąki nie będzie chleba, z tych prac nie będzie korzyści, z tych świątyń nie widać nieba. Z tych snów już się nic nie ziści. Z tych ziaren nie będzie mąki, nie będzie ciała z tych słów. Z tych modlitw nie będzie świątyń, z tych czasów nie będzie snów. Nie będzie wina z tej wody, z tych pieśni nie będzie dróg zwyż, z tych dusz nie będzie narodu, każdy sam poniesie swój krzyż. Nie będzie kielicha na krew, nie będzie wody do. Nie będzie ech na ten zew, z tej męki nie będzie ksiąg. To Antylitania chwili przejściowej, lecz niebezkarnej. Byli już tacy, co śnili, lecz księgę i krzyż namarne. O Antylitania chwili przejściowej, lecz niebezkarnej. Byli już tacy, co śnili, chleb, księgę i krzyż namarne.
W studio Mariusz Zając, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
To jest rzeczywiście dla was, dla frankowiczów, dzień dobry, bo mamy decyzję TSUE, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W Polsce politycznie raczej kojarzy się dla prawej strony sceny politycznej ten skrót i ta instytucja niezbyt przychylnie, ale dla frankowiczów TSUE okazał się łaskawy.
Nie tylko dla frankowiczów. Podkreślmy, że TSUE mówi przede wszystkim o klientach, czyli o nas wszystkich. No, i to jest najważniejsze. Mamy dyrektywę 93.13.
To co chroniącą, mówię, dzisiaj mamy wyrok.
Tak? Chroniącą konsumentów, tak, i dzisiaj wielu z nas otwiera szampany, ponieważ Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział wprost, jeżeli bank zastosował, czy przedsiębiorca zastosował zapisy niezgodne z prawem, należy je usunąć z takiej umowy. Nie wolno jej zastępować niczym innym, więc sądy do tej pory, które próbowały zastąpić jedne niezgodne z prawem zapisy drugimi zapisami, byleby dostosować te zapisy zgodnie z oczekiwaniami banku, nie będą mogły tego robić. Klient będzie miał prawo wyboru drogi, jaką zastosuje sąd, czyli albo unieważnienie całkowicie umowy, jeżeli umowa nie będzie mogła być stosowana dalej po wykreśleniu zapisów niezgodnych z prawem, albo realizację tej umowy na zasadach uzgodnionych między klientem a bankiem. Z poinformowaniem klienta o wszelkich konsekwencjach tego, jak te zapisy będą wpływały na nie.
Bardzo to wszystko mądrze brzmi, a co to oznacza w praktyce dla tych osób, które przed sądami walczą z bankiem na temat swojego kredytu frankowego.
Do tej pory próbowaliśmy iść na pewien kompromis, próbując zawrzeć między innymi z panem prezydentem Andrzejem Dudą, z parlamentarzystami, taką niejako ugodę, że robimy tak zwane odwalutowanie kredytów, czyli zamianę kredytu z tego pseudofrankowego
na
złotowy. Próbowano wcisnąć jeszcze tam jakieś kwestie przeliczników, a dzisiaj mamy sytuację, w której to banki powinny prosić kredytobiorców o tego typu rozwiązania, ponieważ idąc do sądu, ja będę miał możliwość uznania kredytu za nieważny. Bank w konsekwencji, już w ostateczności, ja oddaję bankowi dokładnie, nominalnie to, co uzyskałem od banku, czyli jeżeli bank mi wypłacił 10 lat temu 100 tysięcy, moja umowa ma nieważne zapisy, ja mogę te 100 tysięcy oddać, jeżeli...
Bez żadnych odsetek.
Bez niczego dodatkowego, a bank musi mi zwrócić to, co ja do tej pory bankowi wpłacałem przez te 10 lat. I jeżeli oczywiście jest moja nadpłata, to bank musi mi zwrócić, czyli de facto zwróci mi tą nadpłatę, a jeżeli ja mam jeszcze jakąś niedopłatę, a zazwyczaj powiedzmy przy dłuższym okresie kredytowania 30-40-letnim osoby te mają jeszcze jakąś tam kwotę niedopłaty, mogę uzgadniać i te zasady spłaty dalej z bankiem.
Ale to znaczy, że teraz może same banki będą prosiły parlament, prezydenta o złożenie jakiejś ustawy frankowej, czy już jest za późno?
Pytanie, jak zareagują na to politycy. Dzisiaj w mediach, poza panem redaktorem, niewielu się zainteresowało tematem. Giełda zareagowała lekkim spadkiem. WIG bankowy tutaj zareagował lekkim spadkiem zaraz po dziewiątej, po usłyszeniu właśnie tych rewelacji. Jak politycy do tego podejdą, jak banki do tego podejdą, zobaczymy. Czekamy w tej chwili na stanowisko osób odpowiedzialnych za finanse państwa.
Ale ta decyzja TSUE, jest pan pewien, się przełoży, bo w tych procesach mamy pewnie ile? Kilkadziesiąt tysięcy procesów frankowych. Ile ich jest, jeśli się toczy w sądach?
Jest ich niestety, powiem, niewiele. Mamy w tej chwili kilkanaście tysięcy pozwów. Kilka tysięcy jest wstrzymanych przez sądy właśnie do ogłoszenia tego orzeczenia. Dzisiaj,
czyli
jakby zaznaczmy, no dzisiaj mieliśmy stanowisko rzecznika, aczkolwiek ono nie zmieni się na pewno. W ciągu 2 miesięcy do lipca powinno być ostateczne orzeczenie z uzasadnieniem TSUE. Więc wtedy już ta ostateczna ostateczne stanowisko będzie mogło być wstawiane jakby do wyroków sądowych. I sądy będą musiały de facto orzekać w myśl właśnie tej dyrektywy i w myśl tego stanowiska TSUE.
Myśli pan, że to spowoduje, że znacznie więcej frankowiczów, bo jeszcze pewnie ich żyje w Polsce pół miliona.
Czy w kredytów, umów kredytowych jest około pół miliona. Kredytobiorców jest, liczymy, około 2 milionów.
Bo to są i tak, małżonkowie i rodziny.
Tak, rodziny, czasami 4-8 osób brało te kredyty, babcia, tak, i tak dalej. Mamy sytuację, w której to banki zaczną prosić kredytobiorców o to rozwiązanie. To oni pójdą do polityków, by jak najszybciej rozwiązać tą sytuację. Do tej pory niewiele kancelarii podejmowało się tego typu spraw. Dzisiaj już mamy wysyp kancelarii, które chcą się uczyć, ponieważ wiedzą, że będzie to szybka sprawa, to będzie szybka ścieżka sądowa. Sądy nie będą miały specjalnie...
będą
masowo unieważniać te umowy. Oczywiście, bo to jest jakby klucz całej sprawy. Mamy zapisy niezgodne z prawem, one są w wykazie UOKiK-u określone.
I z automatu...
I właściwie, nawet nie, gdyby sąd się uparł, nie musi nawet żadnych świadków wzywać, ponieważ wynika to bezpośrednio, literalnie z przepisów prawa. Coś niezgodnego z prawem, wpisane czy wprowadzone do umowy, jest niezgodne z prawem od chwili jej podpisania. Czyli de facto większość tych umów jest w ogóle nieważna od chwili podpisania. I dzisiaj tego typu stanowisko zostało przedstawione przez TSUE, z czego się bardzo cieszyły. Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu mocno walczy o to, by wszyscy poszli do sądu. Jeżeli nie ma ustawy regulującej tych kwestii, niech wszyscy idą do sądu. Będziemy się również starali pomagać ludziom, którzy no, tych środków nie mają. Prawdopodobnie wprowadzimy różne rozwiązania, które będziemy starali się przyciągnąć inne kancelarie, szkolić te kancelarie, by tych pozwów było jak najwięcej. I tylko w tej chwili już mamy często informacje z sądów, że są sądy cywilne zablokowane sprawami bankowymi.
I to jest dobra informacja, bo nie może być tak, żeby jakiś podmiot łamał polskie prawo tylko dlatego, że jest duży, że ma dużo pieniędzy i kredyty frankowe były, to już od siebie mówię, może nie powinienem, ale były tego jaskrawym przykładem. Mariusz Zając, to już nie Stop Bankowemu Bezprawiu, jeszcze jakieś słowo, zdaje się, pan chce powiedzieć.
Przede wszystkim chcę powiedzieć, że to będzie miało przełożenie na również inne kwestie związane z relacjami konsument-przedsiębiorca. To nie są tylko kredyty frankowe, to nie są tylko kredyty, to nie są tylko banki, ale prawo Unii Europejskiej działa na rzecz wszystkich konsumentów, również w Polsce.
Dariusz Konkol, Łukasz Jankowski, się kłaniamy bardzo nisko i mówimy do usłyszenia. Ostatnim gościem Popołudnia Wnet był Mariusz Zając, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Również mówimy do zobaczenia za kilkanaście sekund, godzina 18, czyli czas na audycję Nowy Wspaniały Świat. Już wiem, że jest Aleksander Wierzejski i za chwilę powie państwu dzień dobry.